powodów, dla których Amerykanie, a w zasadzie chyba powinienem powiedzieć Donald Trump dla Amerykanów, chce przejąć Grenlandię, jest przynajmniej kilka. W tym filmie wyjaśnię ten naukowo-technologiczny. No to po kolei. Co by się stało, gdyby stopniał cały lód Grenlandii? Wtedy poziom wody we wszystkich na planecie połączonych z sobą morzach i oceanach podniósłby się, no właśnie, jak myślicie, kilka centymetrów, kilkadziesiąt, a może kilka metrów. Malediwy, Kiribati, wyspy Marszala, Nauru, wyspy Tuwalu, większość Holandii, znaczna część Belgii, prawie cała delta Nilu, delta Mekongu, południowy Bangladesz. W tych rejonach mieszka ponad 430 milionów ludzi i te miejsca prawie w całości przestałyby istnieć. Największą wyspę na świecie pokrywa prawie w całości ogromna masa lodu, a odsłonięta część to jest jedynie bardzo niewielki fragment całości. Zresztą zobaczcie sami. Lodu na Grenlandii jest średnio od 1 do 3 km i przeliczając to, po stopieniu globalny poziom wód podniósłby się o około 7,5 metra. Czy taki scenariusz wdającej się przewidzieć przyszłości jest w ogóle realny? Nie, nie jest realny. Średnia temperatura na świecie rzeczywiście rośnie, ale nawet gdyby ten trend się utrzymał, stopienie grenlandzkiego lodu w całości zajęłoby kilkanaście tysięcy lat. Zajęłoby około 1000 lat, gdyby temperatura wzrosła o dodatkowych 7 stopni Celsjusza. Nie chcę przez to absolutnie powiedzieć, że problemu podnoszącego się poziomu wody nie ma, że problem cofających się lodowców nie istnieje. Chcę tylko powiedzieć, że lody Grenlandii nie są jedynymi, które spływają do oceanu, a tempo tego podnoszenia się jest i tak bezprecedensowo szybkie. Stoimy jak u progu bardzo trudnych lub nieodwracalnych zmian, a topiące się lodowce są tylko jednym z wielu jej elementów. To jest w ogóle bardzo skomplikowany temat, bo mówiąc o zmianach klimatu, najczęściej pada właśnie argument rosnącej temperatury, a tymczasem ta temperatura, nawet jeżeli mówimy tylko i wyłącznie o kontekście topiącego się lodu, to jest bardzo niewielki fragment całego problemu. Dużą rolę odgrywają też na przykład wiatry, a konkretnie te, które pochodzą z nad obszarów zamieszkałych lub z terenów pustynnych. One niosą z sobą, choć gołym okiem trudno to dostrzec, ale ogromne ilości pyłu. Może to być pył z rozmaitych dziedzin przemysłu lub po prostu piasek, który gdy opadnie na lód, pojawia się problem. Chodzi o promienie słoneczne, które odbijają się od ciemnych obiektów znacznie trudniej niż od śniegu czy od lodu. Jeżeli śnieg czy lód pokrywa nawet niewielka warstwa pyłu, nawet przy tej samej ilości wyświecanej energii przez słońce, więcej jej zostaje przy powierzchni, a lodowiec topi się szybciej. Ten piasek, ten pył zachowuje się jak ogrzewająca lód mata. I tu chciałbym wyjaśnić często pojawiający się mit dotyczący Grenlandii. Mówi on, że skoro wyspa nazywa się Greenland, zielona ziemia, w przeszłości musiała być zielona i cieplejsza niż dzisiaj, co miałoby dowodzić, że obecne globalne ocieplenie to nic takiego i że raczej jesteśmy w czasach zbyt zimnych. Powinniśmy się w związku z tym cieszyć, że wchodzimy w okres ciepły. Otóż Grenlandia nigdy w dziejach ludzkości, nazwijmy to rozwiniętej, nie była zieloną wyspą. Chodzi mi o ludzkość, a nie o praludzi czy praprzodków. Choć zdarzały się okresy, gdy południe wyspy bywało zielonkawe, generalnie pokrywa lodowa Grenlandii jest tam od milionów lat. To można stwierdzić na kilka sposobów, m.in. robiąc analizę izotopową, na przykład mierząc glin 26 w stosunku do berylu 10. Gdy cząsteczki promieniowania słonecznego uderzają w atmosferę lub bezpośrednio w powierzchnię Ziemi, zachodzą reakcje jądrowe, które tworzą nowe izotopy. Mierząc ich stężenie, można określić czas, w którym skała na przykład była odsłonięta i poddana takiej bezpośredniej ekspozycji słonecznej. Z tego typu badań na Grenlandii wynika, że bodaj najwyższe skały na tej wyspie są zasłonięte przez lód od ponad miliona lat. Te położone niżej są przykryte pewnie jeszcze dłużej. Pochodzenie nazwy Grenlandia nie jest całkowicie jasne, ale jedna z hipotez mówi, że była to strategia PR-owa Eryka Rudego w X wieku. Człowieka, który został wygnany z Norwegii, chcąc zwabić osadników na Grenlandię, rozpuszczał wieści o jej żyzności i zieloności. Inna hipoteza sugeruje, że mogło dojść do pomyłki na starych mapach, gdzie wyspa mogła być opisana jako Grundland, czyli po prostu ziemia, grunt, a z czasem zaczęto mówić Greenland. Mit o zielonej Grenlandii często łączy się z wczesnośredniowiecznym optimum klimatycznym, podczas którego temperatury były wyższe. Sugeruje się, że skoro tak było, dzisiejsze ocieplenie nie jest niczym nadzwyczajnym. Dane z publikacji rekonstruujących temperatury na świecie z ostatnich 1500 lat pokazują, że porównując okres pomiędzy rokiem 1960 a 1990 do wczesnośredniowiecznego optimum klimatycznego, rzeczywiście gdzieniegdzie bywało dużo cieplej, choć na przykład w Europie różnica nie była zasadnicza. Jednak na przykład w środkowej Azji temperatura była niższa niż jest dzisiaj. Obecne ocieplenie ma wymiar globalny, a nie lokalny. A kiedy w ogóle ta wyspa powstała? No i to jest historia jak trochę z wenezuelskiego serialu. Około 4 miliardów lat temu, 3,8 dokładnie, zaczynają się formować jedne z najstarszych zachowanych skał na Ziemi. Skały Grenlandii Zachodniej, zwane mikrokontynentami Akilia i Isua, które później, prawie 2 miliardy lat temu, zderzyły się z pradawnym kontynentem Laurentia. Około miliarda lat temu kontynent Laurentia zderza się z innym kontynentem, Rodinią. Grenlandia jako część Laurentii uczestniczy w tych zderzeniach z fragmentami przyszłej Skandynawii i Brytanii, Baltika i Avalonia. Ze zderzenia tworzy się superkontynent Laurusia, a sama Grenlandia zostaje silnie zdeformowana. Około 400 milionów lat temu następuje kolejne zderzenie, tym razem Laurusi i Gondwany, i z tego wszystkiego powstaje superkontynent Pangea. Grenlandia zostaje uwięziona w jego wnętrzu. Około 200 milionów lat temu rozpoczyna swoją taką jak gdyby ostatnią podróż, w której oddziela się od Pangei i zmierza do miejsca, w którym znajduje się obecnie. Grenlandia to efekt miliardów lat kolizji mikrokontynentów, fałdowania skał i tworzenia się gór. To stąd te zapierające dech w piersiach krajobrazy. Tyle tylko, że to nie z powodu tych krajobrazów. Nie tylko administracja Donalda Trumpa, ale także Chińczycy, Rosjanie, Kanadyjczycy, Europejczycy coraz bardziej Grenlandią się interesują. Pomijam geopolitykę, o której może zrobię kiedyś osobny film. Grenlandia, czy szerzej tereny północy, to miejsca ściągające uwagę dużych graczy z powodu zasobów, jakie kryją. Do niedawna te zasoby były w dużej części technicznie nieosiągalne, ale wraz z cofającymi się lodowcami, z niezamarzającymi już dużymi obszarami wody, wydobycie ich staje się coraz częściej możliwe. Gdy skała poddawana jest wysokim ciśnieniom i wysokiej temperaturze, mogą i często powstają w niej strefy okruszcowania. Dla zobrazowania, w samym grenlandzkim rejonie Limassak znajduje się kilka tysięcy razy więcej metali ziem rzadkich niż na całej powierzchni Polski. Te ilości są tak duże, że bez problemu można by je eksploatować nawet bez budowy bardzo złożonych zakładów przeróbczych. Ale w tamtym miejscu znajdują się także skały z wysoką zawartością miedzi, germanu, litu czy metali z grupy platynowców. Jest wśród nich również złoto. Na Grenlandii oprócz złóż metali są też złoża ropy naftowej i gazu ziemnego. Dodatkowo w dużej mierze ropa naftowa z obszarów zachodnich praktycznie nie zawiera siarki, która to z kolei siarka jest jednym z głównych problemów podczas spalania paliw. Choć na powierzchni samej wyspy zasoby nie są duże, to w obszarach przybrzeżnych i na morzach terytorialnych sytuacja jest odmienna. Na morzach, które z powodu zmian klimatu stają się miejscami dostępnymi. I tak daleka, liczona w miliardach czy setkach milionów lat przeszłość, która ukształtowała tę największą na planecie wyspę i zmiany klimatu, które czynią jej bogactwa coraz bardziej dostępnymi, powodują, że Grenlandia staje się miejscem, na który patrzy świat. Tyle tylko, że tym razem nie trzeba, jak musiał to robić Eryk Rudy w X wieku, stosować PR-owych sztuczek i kłamać, że Grenlandia jest atrakcyjnym miejscem. Dzisiaj wiedzą to wszyscy. Dziękuję za uwagę.